Amen. Ja wierzę, że my idziemy w tym kierunku i to Bóg chce demonstrować te rzeczy, aby Kościół mógł w tych rzeczach funkcjonować i Kościół mógł w tych rzeczach żyć. Generalnie, jeżeli my nie mamy takiego głodu tych rzeczy, to jest to nienaturalne. Jeżeli dziecko nie je, to idzie rodzic do lekarza, to lekarz przypisuje mu jakieś różnego rodzaju ziółka, jakieś tam syropy, które mają zadanie pobudzić apetyt. Dlaczego to robisz jako rodzic? Bo troszczysz, bo chcesz, żeby ono wzrastało, żeby ono jadło, że jemu potrzeba tego. I Bóg też do nas chce powiedzieć, że jeżeli my nie mamy głodu tych rzeczy, ponadnaturalnych rzeczy, to jest coś nienormalnego. To jest coś nienaturalnego. Bo my tak naprawdę wtedy przedstawiamy taką niepełną Ewangelię. A więc mówimy, że Bóg uzdrawia, ale zostawiamy człowieka z chorobą. No i on wie, no tak, Bóg uzdrawia, ale jest chory. Ale kiedy my głosimy i modlimy się i następuje uzdrowienie, wtedy Bóg jest uwielbiony. I wtedy ta prawda Bożego Słowa, która mówi, że Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki jest realna. My potrzebujemy doświadczać tego, w co wierzymy. My nie potrzebujemy wierzyć tylko w doktrynę i w teorię. Bo mamy dobrą doktrynę, mamy dobrą teorię, ale jeżeli to nie będzie doświadczane poprzez, to nie będzie potwierdzane przez obecność Boga, to jest wszystko martwe. To jest tak, jakbyś poszedł do sklepu i byś kupił chleb. Pamiętam takich piekarni, nie wiem czy teraz to dalej jeszcze można spotkać, ale kiedyś wypiekali chleb i ten chleb, powiedzmy, leżał za lado nawet rok czasu. Wiecie, jak to musiał być twardy. I wyobraź sobie, jeżeli ty byś jadł taki chleb, to byś połamał sobie zęby. To nie jest smaczne, ale najsmaczniejsze jest świeże, prawda? My potrzebujemy, aby Ewangelia, którą głosimy, ona była świeża, ona była z nieba, żeby serca ludzkie były zmieniane, aby serca ludzkie były przemienione i nasze myśli, żeby były zmienione. Ja mówiłem już od kilku spotkań o przemianie umysłu i to jest bardzo ważne. My tak naprawdę możemy się zgadzać teoretycznie ze wszystkim tym, o czym tu jest głoszone. Ale jeżeli to jest tylko i wyłącznie kolejna doktryna, którą ty przyjmujesz i za tym nie pójdziesz, to nie daje ci życia. To mnie nic nie uczyni w twoim życiu. Ono tak naprawdę tylko powiększy pojemność twojego mózgu. To tak jak te ryby, takie byczki. Głowa duża, ale ten ogonek bardzo mały tu. My potrzebujemy, aby ta prawda, ona była zastosowana. Czyli jeżeli mówimy o przemianie myślenia, to ty musisz pójść za przemianą myślenia. To nie jest, że mi się widzi misie, bo on coś nowego akurat mu się tam odwinęło, on o tym będzie mówił. Jeżeli Bóg mówi, że poziom Kościoła musi pójść na wyższy poziom, służba musi być na wyższym poziomie. I ty powiesz, ale ja służę Bogu. Ale mówi, pewne rzeczy dobrze wykonuję. Okej, ja się z tym zgadzam. Ale powiedz mi, czy jest coś lepiej, co można zrobić? Przecież Chrystus mówi, że musimy dochodzić do doskonałości. A żeby dojść do doskonałości, to ty musisz być zmieniony. Innego wyjścia nie ma. I logika Królestwa Bożego, ona jest w sprzeczności z logiką Królestwa Świata. Z myśleniem tego świata. No posłuchaj, jeżeli ty byś poszedł, powiedział lekarzowi, że panie lekarzu, panie doktorze, on potrzebuje mieć dłuższe nogi. Okej, to jest to możliwe, żeby zrobić. To go położymy do szpitala. Umieścimy go w jakichś takich dybach. Ponawiacamy kości. I one będą rosły. I za jakiś czas one pójdą do góry. Wiesz, jaki to straszny ból? Ale jeżeli byś powiedział, panie doktorze, to nie trzeba się obywać z tym. Wystarczy, że się pomodlimy. To ten lekarz ci o tako. Jeżeli nie powiesz, żebyś go do sądu nie po, to pomyśl, że ten facet jest, czy facetka jest stuknięta. Ale ty mówisz, panie doktorze, to pomodlimy się, niech pan teraz patrzy. I ty się modlisz, a nogi się wydłużają. Być może on zechce ciebie zatrudnić jako asystenta. My potrzebujemy takich rzeczy, żeby cuda i moc Boża, ona normalnie się działa. Ona musi funkcjonować, ażeby potwierdzać wiarygodność Słowa Bożego. Mamy to robić. A więc, że ludzie, którzy wierzą, że Bóg jest wszędzie taki sam, że On to czyni. Dlaczego Bóg jest zainteresowany tymi rzeczami? Aby pokazywać, jaki On jest, jak bardzo Jemu zależy na człowieku. I powiedziałem, że my nie możemy prezentować Ewangelii jako czegoś martwego. To jest tak, jakbyś zachwalał jakiś produkt, ale tego produktu Jemu nie dajesz. I my tak wielokrotnie mówimy o tym, ale zostawiamy ludzi bez odpowiedzi. A my wierzymy, że Bóg jest w stanie to zrobić. I będziemy się teraz modlić. I dlatego my chcemy mieć przemienione myślenie, przemieniony umysł. I przemieniony umysł jest tym umysłem, który myśli według Słowa Bożego. Przemieniony umysł jest tym, który poddaje się i idzie za Słowem Bożym. Jeżeli ty uważasz, że ty wierzysz dlatego, że to rozumiesz, to nie jest to wiara. Bo wiara stoi w sprzeczności wielokrotnie z rozumem. Ale jeżeli ty powiesz, ja rozumiem, bo ja wierzę, to jest co innego. Czy to rozumiecie? Bo jeżeli mówisz, ja wierzę, bo ja to rozumiem, to ty tak naprawdę pokazujesz, do jakiego punktu dochodzisz. Aha, bo ja to rozumiem, ja jestem w tym bezpieczny. Ale jeżeli ty powiesz, że ja rozumiem to, bo ja w to wierzę, mimo że nawet nie masz jeszcze objawienia tego, ja rozumiem, że tak musi być, mimo że ja tego nie rozumiem w pełni, jak to działa, ale ja wierzę w to, bo Bóg tak jest, to jest co innego i to wtedy wyzwala w tobie wiarę. I wiara to nie jest czymś, co ty A plus B, ale wiara dzieje się ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. A więc, żeby słuchać Słowa Bożego, Bóg nas prowadzi do społeczności z Nim, z Duchem Świętym. I te wielkie cuda, które miały miejsce na kanwie Słowa Bożego, w tych służbach, wielu służb, które możemy czytać, słuchać, On Bóg chce to czynić przez Ciebie i mnie. W Boża Księga Bóg ma taki w cudzysłowie Facebook, tak to określę, że każdy może się tam na tym Facebooku zalogować. I co zrobisz, to jest uwidacznianie na tym Bożym portalu. I to ma uwielbiać żywego, świętego Boga. I Pan, ten Bóg, któremu ty służysz, i ten Bóg, któremu ja służę, Bóg, któremu służył Eliasz, Bóg, któremu służył Elizeusz, któremu służył Mojżesz, któremu służył Paweł, Piotr, wszyscy apostołowie, któremu służyła Maria, jest tym samym Bogiem. Amen? Jest tym samym Bogiem. Jeszcze raz, to jest ten sam Bóg, któremu oni służyli. I On, Jego moc jest niczym nieukrócona. I potrzeba nam się tylko poddać Jemu, żeby On przez nas działał. On właśnie szuka naczyń, które się Jemu poddadzą, aby przez to objawić chwałę. Bo Bóg jest zainteresowany, żeby te rzeczy się działy. Bo On przez to będzie uwielbiony. Jakże bardzo podniesie wiarę. Jeżeli ty dzielisz się świadectwem tego, co Bóg dokonał w twoim życiu i jest ktoś na takim zgromadzeniu i on mówi, to dotyka mnie, bo ja mam taki problem, to od razu słowo idące to jest tak jak koło ratunkowe, które ty się możesz uchwycić i podejmiesz w górę. To wzmacnia twoją wiarę. Dlatego konieczną rzeczą jest dzielenie się świadectwami i mówienie o tym, czym jest Bóg, kim jest Bóg. Takie miejsce jak to, ono jest nazwane domem Bożym. Dom Boga. A dom Boga ma to do siebie, jest charakterystyka domu Bożego, że tu ma być Bóg. Amen? Tu ma być Bóg. Jeżeli bracia i siostry nie będzie tu obecności Bożej, to nic innego jak będzie religia. To będzie religia. Ludzie przyjdą, czasami kimną. Jak krzykniesz, głośniej się obudzi. Szybko wyjdzie i poleci, zje obiad i tyle z jego. Ale ty musisz mieć przeżycie z Bogiem. Jest przepiękna historia w pierwszej księdze Mojżesza, tak w tym tygodniu, który już był, tak czytałem o Jakubie, tym patriarze, ojcu, jednym z ojców wiary dla nas, dla narodu żydowskiego, założycieli też narodu żydowskiego, z którego Bóg użył Izraela. Jakub uciekał od swojego ojca i swojej matki. Musiał wyjść. I on wyszedł ze swojego domu tylko i wyłącznie o jednym kiju i o tym, co miał na sobie. I pewnego dnia doszedł do miejsca zwanego Betel. Był bardzo zmęczony i postanowił przestać spać. Położył sobie kamień pod głowę i spał. I miał sen. I śniło mu się. Zobaczył drabinę. I po tej drabinie wchodzili aniołowie. I z góry też zstępowali aniołowie. I zobaczył, że na samym końcu stał Bóg I Bóg do niego przemawiał. I Pan Bóg mówi, nie lękaj się, nie bój się. Ja będę z tobą wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Ja nie opuszczę cię, dopóki nie wykonam tego, co ci obiecałem. A więc Bóg sam objawił samego siebie, kim jest. Jaki jest dla człowieka. I Jakub obudził się zdjęty strachem, mówi, nic to innego jak dom Boży. I zdjęty strachem, a ja nawet nie wiedziałem. A więc prawdziwy dom Boży, on charakteryzuje się tym, że ty przychodzisz na to miejsce i mogą być osoby obok ciebie i ty nie wiesz, co się dzieje w życiu tych ludzi. Jak Bóg teraz dotyka i przemienia serce. Tydzień temu żeśmy się modlili i nasza siostra, ona potem po nabożeństwie podeszła, mówi, to o czym ty mówiłeś, to w moim życiu się wydarzyło. Ja przyszłam na to miejsce z różnymi myślami, z różnymi odczuciami i w trakcie nabożeństwa Bóg mnie dotknął. Ja wychodzę stąd jako inna, jako zmieniona osoba. A więc to jest dom Boży, gdzie jest Bóg i że ty nawet możesz nie wiedzieć, że On jest, bo się porusza niewidocznie i przemienia życie ludzkie. Jak wiele razy ty przyszedłeś na to miejsce i wyszedłeś zmieniony na lepsze. Ale podnieś rękę. Wy rozumiecie, o co mi chodzi. I pytanie, czy wszystkim mówiłeś, przyszedłeś z takim banerem, czuję się bardzo źle, nie podchodź do mnie, bo cię pogryzę. Był ktoś taki? Nie. Wszedłeś i wielokroć robimy dobrą minę do dobrej gry. Uśmiech od ucha do ucha. Tak? I możemy kłamać. To jest właśnie najgorsze, kiedy my przychodzimy i jesteśmy kłamcami. I po prostu pokazuje, że jest ok, how are you, how are you. Ale w środku to jest co innego. Ale Bóg zna serca. Bóg zna serca. Jeżeli ty wołasz do Boga, to Bóg przychodzi i ciebie dotyka. I Jakub był w tym miejscu i on nie wiedział, że to jest, że tu jest dom Boży. On dopiero przekonał się, kiedy to doświadczył, kiedy miał sen. Mówi, nic to innego i zdjęty strachem. I kiedy dom Boży jest taki jak ten, to my przychodzimy i Boża obecność wstępuje na to miejsce i przemienia ludzkie serca. Czym się różni takie spotkanie, takie nabożeństwo od spotkań, powiedzmy, na Stadionie Narodowym albo nawet tu na Orlen, czy też powiedzmy Grom Wochyń, czy tam jak tam masz ten zespół się nazywa?
Tornado.
Jak?
Tornado.
Tornado Wochyń. Czym to się różni? Tam krzyczą i tam są może na większej ilości, ale różnica jest jedna zasadnicza. Czy jest tam obecność Boża? Ja powiem, kiedy ja nie chodzę na mecze, bo mnie jedna rzecz odstraszała zawsze, te wszystkie dopingi. To teraz już sędzia Kalosz to już jest takie bardzo, bardzo arcykulturalne stwierdzenie. Ja już nie chcę tego słuchać. A więc to nie chcę tego jazgotu, nie chcę tych komentarzy tego słuchać, bo to aż po prostu gdzieś w środku kroi. Ale kiedy ty przyjdziesz do zgromadzenia Boże, gdzie jest dom Boży, to różnica pomiędzy takim zgromadzeniem a takim, gdzie jest takie wielkie stadiony, jest to, że to jest obecność Boża. Że Duch Święty jest. I naszym pragnieniem jest, aby On się manifestował. Ja wierzę, że my dojdziemy do takiego punktu, kiedy ludzie wchodząc, tylko wchodząc do kościoła, nikt się o nich nie będzie mógł, oni będą odzyskiwali zdrowie. Były potężne nawiedzenia Boże w Afryce, kiedy ewangeliści głosili Słowo Boże, działy się cuda. Oni wyjechali, a jeszcze przez tygodnie obecność Boża spoczywała na tych kościołach, na tych budynkach. Że ludzie przychodzili i dotykali się tylko budynków i byli automatycznie uzdrowieni. Co to jest? To jest nic innego jak nawiedzenie chwały Boga, która uświęca. Były przypadki, kiedy ludzie uwielbiali Pana i raptem pomieszczenie, w którym oni tu uwielbiali, pojawiła się mgła obok chwały Bożej. I ten obok chwały Bożej przemieszczał się tak jakby równomiernie i napełniał całe zgromadzenie. I tam jak ta chwała zaczęła zstępować, to ludzie zaczęli padać. Nikt nie, czy siedzieli, czy stali, pod mocą Boga padali i byli automatycznie uzdrawiani z każdej choroby. Halo! Były opisy chwały Bożej, że ona wstępowała jak mgła, jak mleko i napełniała, powiedzmy, do wysokości kolan ludzi. Bóg wszystkich uzdrawiał. I to jest chwała Boga, to jest demonstracja chwały Bożej. Pismo Święte mówi, że wszelkie stworzenie, ono desperacko oczekuje objawienia się synów Bożych. A synowie Boży chodzą w chwale Bożej. Potrzebujemy o tym dokładnie wiedzieć. Ale nawiążę jeszcze do tego domu Bożego. Jakub zdjęty strachem. On po prostu mówi nic to innego jak dom Boży, a ja nie wiedziałem. I my możemy przychodzić na to miejsce i nie wiedzieć, co ludzie odczuwają, co się dzieje. I ludzie są automatycznie bez udziału modlitwy człowieka uzdrawiani. Wielokroć takie miały miejsca. Bóg odpowiada, daje ci słowo, które jest odpowiedzią na twoje wątpliwości, na twoje problemy. I my chcemy takiego domu Bożego. Chcemy. Nowy Testament powiada, że kiedy przyjdą poganie, to oni dotknięci będą, obskrytości serca ich będą obnażone, oni padają na twarz i wyznają, prawdziwie Bóg jest pośród was. Ale jeżeli my spłycimy to na grunt religii, to jest śmierć. To jest tak, jakbyś dawał kogoś w gości, prosił i wyciągał mu chleb, który już ma rok czasu, był wypieczony i jest. A ty mówisz, muszę szczękę założyć, aby go pogryźć, tak? No nie, też nie pogryziesz. I my nie potrzebujemy dawać takiego typu Ewangelii, której nie możemy pogryźć, ale to musi być chwała Boża, to musi być moc Boża, to musi być coś, co zmienia życie ludzkie. I potrzebujemy się z tym zgodzić. Pan Bóg powiada o przemianie myślenia, przemianie naszego umysłu. Ja mówiłem tydzień temu, że przemiana to jest tak, jakbyś. To jest słowo adekwatne do tego, co się wydarzyło na górze przemienienia. Kiedy Jezus bierze z sobą Piotra, bierze z sobą Jana, aby się modlić. I Biblia mówi, że to góra została zaciemniona, chwała Boża stąpiła. I oni ze strachem zobaczyli Chrystusa, który odbijał chwałę nieba. Opisuje ewangelista, że jego szaty były tak lśniące, że to żadne słońce, żadne światło, ani ledy, nie wiadomo ile byś tych ledów wziął, to nie dałoby takiego blasku, jakie miało światło będące na Chrystusie. On jest blaskiem świata. To jest prawdziwa światłość świata. Ja jestem światłością świata. I Chrystus na tej górze odbił chwałę nieba. I kiedy my mówimy i modlimy się, bądź wola Twoja w niebie, tak i na ziemi, to my chcemy, żeby to, co w niebie, stało się tu. Halo! A więc co w niebie jest? Czego w niebie nie ma, a co w niebie jest? Powiedzcie przynajmniej trzy rzeczy. Choroby nie ma, tak?
Śmierci nie ma.
Cierpienia nie ma, tak? A więc jeżeli ty trafiasz do miejsc, gdzie jest cierpienie, gdzie jest choroba, gdzie jest ból, to jest odbicie nieba czy odbicie piekła?
Piekła.
A więc my mamy wprowadzić niebo na to miejsce. I Ewangelia, którą głosisz, ona ma przynieść niebo do tego życia. Taki Piotr Stępniak, on żył, był sługą piekła. Samego szatana, który go brał. I tyle zła, którą przyjął. Ale kiedy niebo wkroczyło do jego życia, to on teraz jest na usługach tego Królestwa Niebieskiego. I my również doświadczyliśmy czegoś takiego, że niebo wkroczyło do naszego życia osobiście. I mamy być sługami tego. I te rzeczy proklamować. A więc chcemy, żeby niebo było tutaj na ziemi. A więc to, co jest w niebie, żeby stało się tutaj na ziemi. I ty jesteś powołany do tego, aby to robić. Niekiedy możemy nie wierzyć w to. Albo no tak, ale... Ciakaś, to są takie decyzje, mowa nieodnowionego umysłu. Kiedy mówimy o przemianie, to słowo jest tym samym słowem znaczeniowo, które miało miejsce, określa odbicie chwały Bożej na górze przemienienia z Jezusa. I zauważcie, co się dzieje wtedy z Piotrem. On ich strach ogarnął. I Piotr zaczyna myśleć ludzko. Nieodnowienie. Mówi, to my trzy namioty tutaj zrobimy. Tobie jeden i tobie jeden. Do Mojżesza wszyscy szli. A teraz będą jedni do Eliasza, pójdą jedni do Mojżesza, a jedni do Jezusa. Jak on myślał? Odnowionym umysłem czy nie? I wtedy ojciec musiał przemówić. To jest mój umiłowany i jego tylko słuchajcie. Dlatego i Mojżesz, i Elias słuchali jego. To on do nich przemawiał. Skała, która im towarzyszyła, to był Chrystus. Halleluja! Amen czy nie amen? To był Jezus. I my potrzebujemy takiego Boga znać. I chcemy takiego Boga znać. Dopiero kiedy mówimy, ta chwała stąpi na Twoje życie. I wielokroć, kiedy się modlimy o ludzi, to widzimy obręcze na głowie. Albo czujemy, że coś w głowie jeszcze jest. Tak, czujesz ucisk. Bo to schodzą te więzy diabelskie. Tak jak kowboje łapali takie dzikie konie. Rzucał lasso i go tak trzymał. I diabeł tak właśnie łapie, na kogo takie lasso ciał. I go trzyma. I wtedy myślisz, wciągniesz to tak jak pępowina. Idzie i myśli diabła idą do twojego. Są, je służysz Bogu, ale pewne dziedziny są poddane samemu szatanowi. I Bóg mówi, przemień się, bo ty nie rozpoznasz woli Bożej, jaka ona jest dla twojego życia. I chcę pokazać wam konieczność takiej przemiany w historii jednego męża Bożego, w którego życiu się coś wydarzyło. Bardzo znaczącego. I do dziś dnia ta historia jest wykładana, ta historia jest pełna natchnienia i pokazuje nam, jaki powinien być Kościół. To jest Eliasz. Chyba nikt z was nie zaprzeczy, to był tu potężny mąż Boży. Potężny mąż Boży. I to był prorok obmian. A apostołowie o tym wiedzieli, bo nawet kiedy Jezus ich wysłał w głoście Ewangelii i w jednej miejscowości ich przyjęli, to on się pyta, czy mamy spuścić ogień? A więc oni mieli natchnienie z Eliasza. Chcieli znali tę historię. I Eliasz na górze spuścił ogień na jego modlitwę. Na jego modlitwę Bóg odpowiedział ogniem. Słuchajcie, to co się wydarzyło, to były cuda. Najpierw ci słudzy szatana nacinali się, krew ciekła i wzywali, Balu, wysłuchaj nas. Balu, odpowiedz nam. A on powiedział krótko, ten Bóg, który odpowie ogniem, ten jest prawdziwy Bogiem. I on był bardzo kulturalny, mój Eliasz. Mówi, najpierw wy, daję wam pierwszeństwo. I oni pół dnia krzyczeli, nic się nie stało. I kiedy przyszła pora na Eliasza, kiedy on zrobił to, co zrobił, odbudował 12 ołtarz i 12 kamieni połączył słowo. To było symboliczne, mimo że Królestwo Izraela było podzielone, ale on coś proroczego uczynił w duchu. I kiedy on złożył ofiarę, jeszcze żeby mu nie zarzucili, że ty jeżeś to pewnie nasążył benzyną albo ropą, to on mówi w ten, polejcie to wodą, raz, drugi raz, trzeci raz. Wszyscy widzieli, że tak ta woda ściekła. A więc nikt mu nie mógł zarzucić, że on tam jakiś majstersztyk zrobił. Zaczął się modlić. I Bóg z nieba wstąpił ogień. I strawił ofiarę. I kiedy tysiące Izraelitów, kiedy to zobaczyli, oni padli na twarz i wołali, Pan jest Bogiem. Pan jest Bogiem. A więc coś ponadnaturalnego się wydarzyło. Jedno wydarzenie skruszyło serca całego narodu, że padli na kolana i przyszło przebudzenie. I my na to zwracamy uwagę. Ale ja chcę pokazać, że bezpośrednio po tym wydarzeniu wydarzyło się coś, co tak naprawdę, jak to mogło mieć miejsce? Człowiek, który stanął sam na sam w obliczu kilkuset fałszywych proroków, w obliczu świadków, tysięcy świadków i był w mocy Bożej i on zademonstrował, udowodnił, że jest sługą Boga i on udowodnił, że Bóg jest żywy, że Bóg jest prawdziwym Bogiem. A to, co oni robili, to jest wielbienie szatana. I cały Izrael padł i uznał i zaczął krzyczeć, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Przychodzi deszcz i posłuchajcie, bezpośrednio po tym wydarzeniu Eliasz w glorii, chwale przyjmuje słowa do swojego życia. I jak diabeł działa? Że on stara się ciebie zastraszyć, bo on porusza się, słowa poruszają się na falach tych głosowych. I doszło do niego słowo od strony służebnicy szatana, że jutro z twoim życiem stanie się to samo, co z życiem tych. I Eliasz czyni coś, co tak naprawdę jest niezrozumiałe. Można się zastanowić, dlaczego on to uczynił. A więc pytanie, to co zrobił i to co było powiedziane, to było zgodnie z wolą Bożą, czy to nie? Kto to przemówił do niego? Szatan przemówił, tak? A więc on poddał się myśleniu szatana. A gdyby on miał przemieniony umysł, to on by powiedział tak. Nowy Testament mówi, Bóg nie dał nam ducha strachu, lecz mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Dalej psalmy mówią, że sprawiedliwy nie boi się swojej wieści. A on się przestraszył. A więc przyjął myślenie szatańskie. I odwrócił się plecami od dzieła Bożego i uciekł. Uciekł na górę Bożą. Na górę Horeb. Wiemy, że Bóg do niego przyszedł, ale ten jego czyn, ten jego działanie, ono miało konsekwencje. Nie myślmy, że sobie tak robimy, o, jakoś tam będzie. Ale dla Eliasza miało to poważne konsekwencje. Miało konsekwencje dla świata, dla Izraela i dla niego. Bo dla świata Bóg powiedział, że namaścisz Hazaela. Dalej, namaścisz na króla Jehu, a na swoje miejsce namaścisz Elizeusza. My wiemy, że on praktycznie tego nie wykonał. Nie namaścił Hazaela, dopiero to zrobił Elizeusz. To samo jest z Jehu, on tego nie zrobił. Elizeusz nawet, nie Elizeusz, tylko jeden z jego sług. Ale udało mu się namaścić, czy wprowadzić w urząd Elizeusza, bo nałożył na niego płaszcz. Chodź. A więc nie w pełni wykonał. I życie i służba Eliasza, ona, ja myślę, że trwałaby dłużej. Ona by również dalej tak była chwalebna. I więcej jeszcze rzeczy by było, bo on był potężnym mężem. Z tym, że przyjął inne myślenie. Niezmienione myślenie. On poddał się myśleniu, które dał mu szatan, a więc uciekł. I dopiero trzeba było iluś tam lat, kiedy z tym rozprawił się dopiero Jehu. A więc poszło namaszczenie na królewskie, które to zniszczyło. On zniszczył tego ducha, który był w tej kobiecie. Bo tak naprawdę Biblia mówi, że my nie walczymy z człowiekiem. My walczymy z duchami. I te duchy nie mają względu, czy to będzie dziecko, które ma kilka tygodni, kilka miesięcy, czy nawet jest jeszcze w łonie matki, czy też będzie starszą osobą. One nie mają względu. One wybierają ciało. Bóg, bo diabeł zawsze naśladuje dzieło Boga. Bóg szuka, aby spoczął jego duch, wypełnił człowieka i żeby służył Bogu. I diabeł tego samego robi. To samo robi. I szuka ludzi, którzy jemu się oddadzą. Jeżeli oddadzą mu pole działania, to on przyjdzie i zacznie budować warownię w jego życiu. I to, co powstrzymuje nas przed wkroczeniem do tego pełni jestestwa Bożego, to jest nasze myślenie. Jest nasze myślenie. Kiedy czytamy to objawienie, jakie miał apostoł Piotr, bo Jezus zapytał się, za kogo mnie ludzie uważają? A to były różne opinie. Jeden mówi, to Eliasz. Ktoś inny mówi, to Jeremiasz. A ktoś mówi, to Jan Chrzciciel. A ktoś jeszcze może Elizeusz, albo jeszcze jakiś może prorok stanu testamentowy. I wtedy Jezus krótko pyta się, Piotr, a wy za kogo mnie uważacie? I Piotr wypowiada słowa, które są bardzo znamienne, bo na podstawie tych słów, na podstawie tego, co on wypowiedział, na podstawie tej prawdy jest założony Kościół Jezusa Chrystusa. Nie na człowieku, który to powiedział, tylko na podstawie tej prawdy, którą on określił. On wypowiedział. Mówi, tyś jest Chrystus. Tyś syn żywego Boga. I Jezus mówi, jesteś błogosławiony. Błogosławiony Szymonie, synu Jonasza. Jony, tak? Jonasza. Bo nie ciało i krew ci to objawiły, ale ojciec mój, który jest w niebie. A więc Piotr nie powiedział tego z myślenia. Z nauczenia w szkółce biblijnej nauczyli go, że to będzie tak i tak. Jezus mówi, badacie pisma w Ewangelii Jana, bo sądzicie, że w nich macie żywot wieczny. One składają świadectwo o mnie. A więc bracia i siostry, to, że ty czytasz Biblię, to wcale nie znaczy, że jesteś osobą wierzącą. Czytać Biblię powinieneś, bo to jest twój chleb. Ale to wcale nie znaczy, że ty wierzysz. Czy mnie rozumiecie? Że czy wierzysz w danych sytuacjach, czy wierzysz w danych okolicznościach. Wcale nie znaczy. Ty możesz być w tej dziedzinie totalnym ateistą. Żydzi studiowali Słowo Boże, czytali Pismo Święte i to Pismo Święte mówiło o Mesjaszu. I oni czytali i oglądali to, co on robi. I jeden z nich przyszedł, mówi, słuchaj, to przed wieczorem, to, co ty robisz, nikt nie jest w stanie robić. Wiemy, że Ty jesteś od Boga. Wiedział, że On jest Mesjaszem. I mówi, co mam zrobić, żeby życie wieczne osiągnąć? A więc oni czytali i widzieli i słyszeli. Przychodzili i doświadczali tego. A Jezus mówi, a mimo to do mnie nie chcecie przyjść. Czyli jest możliwe, że Ty będziesz czytał Słowo Boże, a mimo to będziesz ateistą w tej dziedzinie. Halo! I możemy być ateistami w różnych dziedzinach. Uzdrowienia, finansów, w prowadzeniu takim i takim. Tak to wygląda. My potrzebujemy mieć objawienie Słowa, że to Słowo jest żywe, że to Słowo my nie traktujemy jako kolejna doktryna, kolejne Słowo, które gdzieś tam powiedziane i moja głowa pęcznieje od wiedzy, bo wszyscy mamy potężną ilość wiedzy. Niektórzy już tej wiedzy, już tą wiedzę mają z lat 20, niektórzy mają z 18, 17, 10 i tak dalej. A to wystarczy wierzyć w to Słowo. My potrzebujemy, aby to Słowo, ono stało się ciałem. Żeby to Słowo, ono działało w nas. Żeby to Słowo było przez nas doświadczane. I zauważcie, Eliasz, który przyjął to myślenie, które i te słowa, które powiedziała służebnica szatana, to były słowa szatana, on im się nie przeciwstawił. I możemy zastanowić, to jak to jest możliwe? Sam na sam w obliczu tych tysięcy Żydów, w obliczu tych proroków Bala, władzy, żołnierzy, stanął i się z nimi rozprawił. A za chwilę dochodzą do niego słowa od pewnych królowej, że mówi, z twoim życiem będzie to samo, co z życiem. I on się przestraszył. A jak, jeżeli byłoby o Boże myślenie jego, tak on by powiedział? Z Apokalipsy świętego Jana. Nie umiłowałem życia swego tak, bym raczej je obrał, aniżeli śmierć. Rozumiecie? Że sługa mówi, jestem gotowy ponieść nawet śmierć dla mojego Pana. I my znamy świadectwa ludzi, którzy jadą na misję i oni płaczą, dlaczego Bóg nie wskazuje na nich. I się pytają, Boże, dlaczego? Ty nie uznajesz mnie za godnego, aby ponieść śmierci dla Twojego królestwa. Wszystko wskazuje na to, że to, co przychodzi do Europy, niedługo to się zacznie. Dlatego, że ci, co przychodzą, to nie przychodzą w duchu Chrystusa. To jest duch antychrysta. I Europa się już niedługo przekona o tym. Już się przekonuje. Ale jest tak zwana poprawność polityczna. Głupota, która zaślepiła im oczy, uszy tym politykom, którzy, ja nie wiem, czym oni się kierują. Diabeł zaśmił ich oczy. I jeżeli my chodzimy w bliskości Boga, to my to rozróżniamy. I to bardzo szybko powiem, to jest złe, a to jest dobre. I my musimy być blisko Boga. Nam potrzeba, żeby dzieci, które są tu w kościele, twoje dzieci, aby one żyły Bogiem. Żeby nie było tak, bo ty idziesz do kościoła, to jedziesz do kościoła. Jak nie pójdziesz, to nie dostaniesz kieszonkowego. No dobra, idę, bo matka mi nie da, albo ojciec mi nie da. Słuchaj, daleko nie dojdziesz. Dzisiaj jest 2 złote. Za ileś lat będzie trzeba kilkadziesiąt złotych, albo nawet setki złotych. Ale jeżeli w taki sposób chcesz przyciągnąć dziecko do Chrystusa, to nie tędy droga z Duchem Bożym. My potrzebujemy sami mieć tego Boga w naszym życiu, żeby On żył. I nie jako zwykłą doktrynę, bo mamy dobrą doktrynę, wiemy, w co wierzymy. Tylko, żeby autentycznie, że widać, że Bóg jest z nami. Że my żyjemy z Bogiem. Że my autentycznie mamy społeczność z Bogiem. I tego potrzebujemy jeszcze więcej. Więcej, jeszcze raz więcej, jeszcze raz więcej. Boga w naszym życiu. Czas, który przychodzi, on wymagać będzie od nas znania Bożej woli. Biblia mówi, że umysł odnowiony, on jest w stanie zrozumieć, jaka jest wola Boża. A ona jest dobra, ona jest miła i ona jest doskonała. Jeżeli ty myślisz, że ocalisz, uchronisz swojego jakiegoś tam umiłowanego od tych rzeczy, które przychodzą, to mylisz się. To się mylisz. Bo prawo Boże mówi tak. Jeżeli utracisz, to dopiero uzyskasz. a więc nawet musi umrzeć, że wtedy Jezus da ci żyć. I Abraham otrzymał syna i potem Bóg go wypróbował. Mówi, oddaj mi go. A więc on uświadomił sobie, że on musi stracić, że on zginie, bo on mało tego, zginie, będąc zabitym przez niego. Ale prawo Boże mówi tak, że ten straci życie swoje dla mnie, to zyska. A jeżeli ty nie stracisz, chcesz zachować, to nie zachowasz, stracisz. Bo prawo Boże mówi w ten sposób, musisz stracić. Jeżeli swoje życie stracisz dla mnie, to to wtedy życie uzyskasz. A więc my nie myślmy, że uchronimy się od tego, co przychodzi na świat, w sensie takim, że to tutaj nie dojdzie, to tutaj nie będzie. Pan Jezus chce, żebyśmy my w tym świecie żyli tylko wraz z Nim. A więc mamy tak jak na łodzi płynąć, po wodzie. Woda wokół, głębiny, ale my jesteśmy w łodzi. I dopóki jesteśmy w łodzi, dopóki ta woda nie wejdzie do naszego życia, to płyniemy. Dopóki ty będziesz żył z Panem, będziesz poruszał się z Nim. I On mówił wyraźnie do Jakuba, że ja będę z tobą. Ja uczynię wszystko, co ci obiecałem. Jezus mówi, nikt was z mojej dłoni nie wyrwie. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja rozpocząłem, ja dokonam. On jest wierny. Co obiecał, to On wykona. Jeżeli On ci obiecał rzecz i obiecał ci obietnicę, ty musisz trzymać się tej obietnicy. Niekiedy trzeba lata stać w tej obietnicy. Zobacz tych wielkich mężów Bożych Starego Testamentu. Nieraz czekali po kilkadziesiąt lat. Izrael tysiące lat czekał na przyjście Mesjasza. I nie doczekali tylko, ale umarli w wierze. I odeszli do Pana. Mogli w wizji to widzieć. Ale jeden ze sług Bożych, kapłan, który przyszedł do świątyni, który stał z natchnienia ducha i zobaczył Marię, która wchodzi z Józefem i z Mam Jezusem, i on poszedł, mówi, to jest ten. I wziął go w rękę. Teraz puszcza sługę swego. I jest dane nam, aby wiele obietnic Słowa Bożego doświadczać i doglądać za naszych dni, za naszego życia. My potrzebujemy mieć przemieniony umysł. Przemiana naszego musi pójść myślenia, aby to było myślenie Biblii. To jest tak, jakby założył Biblię. Mogę ci mówić, ci mózg wyprawi, ale z czego mi mózg wyprawi? Z głupoty to mogę wyprać. Ale niech napioro ten mózg Słowem Bożym. A więc my nie mówimy o mantrowaniu. Mantrowanie, że tam wypróżniają swój umysł, puści są. My tak naprawdę mówimy o medytacji, o rozważaniu Słowa Bożego, żeby umysł napełnić Słowem Bożym. Prawda? Ale możemy mantrować wśród ludzi, którzy ci będą mantry dawać. A co ty będziesz wierzła? Co tam to? Ty więc lepiej. I dlatego potem wchodzą te rzeczy jako warownie, jako bramy. Jezus powiedział, że bramy piekieł nie przemogą Kościoła w odpowiedzi Piotrowi. To nie taki ma być Kościół, że diabeł idzie, zbudujmy tu mury, postawmy straże i musimy zrobić warty. Kto będzie podpierał drzwi? Ja pamiętam, kiedy byłem jeszcze w szkole podstawowej, to były, nie wiem, czy to były toalety takie odrozróżniane dla mężczyzn, dla dziewczyn, dla chłopców, ale jak szedł ktoś do toalety, chodź ze mną, podeprzesz drzwi. I tak podpierali drzwi. My nie mamy podpierać drzwi przed diabłem. To tak naprawdę chodzi o to, że Kościół je ma pozycję ofensywną, że szatan się nie utrzyma. I brama piekieł to jest w naszych mózgach, w naszych umysłach. Tu są bramy, tu są te warownie. Dlatego Paweł apostoł mówi, że każda myśl musi poddana być Chrystusowi. Zobaczcie, Chrystus miał społeczność z apostołami. Jeden z nich, Piotr, przyszedł dał w cudzysłowie pseudoradę. Kiedy Jezus mówi, że uczył cały czas, że ja muszę pójść na krzyż, ja muszę dokonać odkupienia ludzkości, w tym was, żeby zdobyć was. A Piotr mówi, Panie, to nie przyjdzie na ciebie. Z jakiego on ducha powiedział? Szatańskiego. Jezus mówi, szatanie, idź precz. My często tacy jesteśmy bardzo humanistyczni. W środę dzieliłem się historią o o apostole Pawle, że Paweł, kiedy szedł do Jerozolimy, to w Cezarei Filipowej był Filip, miał córki, tam była społeczność. I Paweł tam się zatrzymał, ileś tam dni. I do tej miejscowości przyszedł jeden z proroków i ten prorok, to był Boży prorok, on wziął pas, który był, miał Paweł, przewiązał ręce, no i powiedział, ten mąż, do którego ten pas należy, tak oto będzie związany i wydany w ręce pogan. I wtedy zaczął się płacz. Łaj. I zaczęli łajkać. I Paweł mówi tak, co wy to robicie? Co wy to czynicie? Oni go błagali, że Paweł nie szedł do Jerozolimy. Pytanie. Dobrze robili, czy źle robili? Ale to mieli serce? Przecież każdy chce dobrego dla niego. Ale jest wola człowieka, jest wola ludzka. Wola Boża. Paweł apostoł w tym momencie dokładnie wiedział, jaka jest jego wola Boża. Wola Boża do jego życia. Bóg w momencie jego nawrócenia przemówił do Ananiasza i mówi, to jest moje wybrane narzędzie. I on zaniesie Ewangelię do pogan, do namiestników, królów. O, jak wiemy, że życie Pawła było tego świadectwem i on z tą Ewangelią dotarł aż do Cezara. I tam głosił Ewangelię. Po drodze dowódcom, żołnierzom głosił, namiestnikom, królom. I Paweł mówi tak, co wy to czynicie? Przecież ja jestem gotów wydać swoje życie dla imienia Pana Jezusa Chrystusa. I oni potem, no tak, zgodzili się z tą Bożą wolą. I jeżeli ty nie wiesz, jaka jest Boża wola, to w cudzysłowie takie ciotki przyzwoitki, które staną wokół ciebie, to ci zaczął, no tak, powiedział i ty się posłuchasz tego. I odejdziesz z woli Bożej. Ale Paweł znał dokładnie wolę Bożą. Zobaczcie, jak ważną rolę gra poznanie woli Bożej względem twojego życia. A co Bóg chciał, żeby ludzie czynili, jak ich wysłał najpierw 12, 70, 72. Co im powiedział? Co macie robić? Jedźcie i głoście. A więc tak, wzbudzajcie zmartwych, chorych uzdrawiajcie, demony gońcie, trędowatych oczyszczajcie. Tak? To była Boża wola. Co Kościół ma robić? Iść i głosić Ewangelię, kłaść ręce na chorych i wypędzać demony. Tak? Jeszcze raz. Jeżeli Bożą wolą było dla apostołów, dla tych uczniów i 70-72, aby głosić słowo, głosić o królestwie, głosić i uzdrawiać, wzbudzać zmartwych, wypędzać demony, to również jest dla nas. Ewangelia Marka mówi, głoście moje słowo i takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. My możemy składać świadectwo o tym, co robi Jezus w naszym życiu. Jeżeli Bóg otworzy ci, da więcej drzwi, wtedy powiesz więcej. Ale jeżeli nie czujesz, że przyjmą słowo, to powiedz swoje świadectwo. Co w moim życiu zrobił Bóg? Ja nie tak dawno słuchałem świadectwa pewnego pastora, który był w jakiejś komisji przy ONZ. I on doświadczył cudownego Bożego uzdrowienia. I jest to zarejestrowane. Siedzą przedstawiciele różnych krajów, siedzi ten sekretarz generalny ONZ obecny, tam zastępcy, wysoko postawione osoby. I ten pastor stanął za kazalnicą, za tą mównicą i podzielę się z wami moim świadectwem. I około 10 minut on mówił o świadectwie, o tym, co Jezus uczynił w jego życiu. I powiedział, on jest odpowiedzią na potrzeby, na problemy współczesnego świata. On się nie wstydził i powiedział swoje świadectwo, co Bóg uczynił w jego życiu. A więc ty masz co w swoim życiu, co jest tylko i wyłącznie twoje, to jest twoje przeżycie. Dziel się. Jeżeli widzisz, że tam jest ciemność u kogoś, w tej domu, w tej rodzinie, w tej okolicy, to zanieś tam światło. Jeżeli widzisz, że jest tak wielka ciemność i może nie dajesz sobie rady, to możesz poprosić Kościół, żeby się modlił. Może zaprosisz tę osobę na to spotkanie z Piotrem stępniakiem. Bóg może uczynić wszystko. Takiego Boga, o takim Bogu mówimy, takiego Boga chcemy doświadczać i w takiego Boga chcemy wierzyć. Dalej. On jest tam sam wczoraj, dziś i na wieki. Jezus Chrystus jest niezmiennym Bogiem i w takiego Boga chcemy wierzyć do końca. Nasze życie nie może być życiem przewodnika po muzeum. Co ja przez to rozumiem? Możemy być w różnych miejscach, gdzie było przebudzenie i opowiadać, co Bóg robił wtedy, co Bóg robił wtedy, co Bóg... Nawet i dzisiaj, mówiąc o tych świadectwach, jak Bóg uzdrawiał z tej oparzelenizny, to ja nie mówiłem po to, aby powiedzieć, jaki on wtedy był. Tyle lat on wtedy był. Nie był Bóg jeszcze wtedy stary, to mógł wtedy robić. Teraz już jest stary, trzeba mu pomóc. Nie, Bóg się nie starzeje. On nie męczy się, on nie ustaje, on nie śpi, on jest duchem. Ja po to mówiłem, żeby podnieść wiarę. Po to mówiłem, żeby zachęcić siebie, bo może ty poprzez to świadectwo gdzieś będziesz w jakichś okolicznościach, które będą wymagały Bożej interwencji. Wczoraj jedna z sióstr również napisała SMS-a, że bardzo proszę o pilną modlitwę, bo wylała woda się gdzieś tam wrzątek na dłoń. A więc jeśli chcesz dowiedzieć się, czy coś zostaje po czymś takim, to ja nie radzę ci doświadczać. Bo autentycznie może coś zostać. Ale modliliśmy się i słyszymy, że okej, Bóg jest Bogiem. Pan jest Bogiem. Pan jest Bogiem. Bóg jest Bogiem. A więc chcemy znać żywego Boga. I nie, że On kiedyś taki był, ale On dzisiaj jest taki sam. Ja mogę mówić o Bogu, który był kiedyś. I posłuchajcie, jeżeli ty masz doświadczenie życia z Bogiem i z kim się spotkasz, to będziesz mu opowiadał o tym, co Bóg czynił. Tak jak Izrael przekazywali tą wieść, informację o tym, co czynił Bóg. Oni nie mieli laptopów, nie mieli pendrive'ów, nie mieli płytek. Im dawali płytkę. Dacie, jak umrę, to przekażecie w dziedzictwie. Oni to wszystko ustnie przekazywali. Potem było spisywane i to żyło. I my mamy opowiadać o tym, co zrobił Bóg. Następnemu pokoleniu. Aby to następne pokolenie służyło Bogu. Żeby ono było bardziej doszło w Bogu dalej, aniżeli ty i ja. Następne pokolenie po nas będzie miało łatwiej, jeśli oczywiście Pan nie przyjdzie. Pod warunkiem, że oni wybiorą drogę Boga. Oni nie będą musieli się zmagać z rzeczami, które my żeśmy się zmagali. Aby mieć to miejsce, aby gdzieś to zrobić, aby to... Dlatego, że oni przejmują już dziedzictwo. I na tym dziedzictwie mogą dalej budować. Ale my musimy im dobrze przekazać pałeczkę. Gdzieś tam ostatnio były jakieś tam mistrzostwa chyba świata w biegach i była polska reprezentacja sprinterów. Byli oni się przygotowują do tego przez 4 lata. Wiecie, co się wydarzyło? Ci zawodnicy to są najlepsi sportowcy w kraju. Którzy ćwiczyli, wszystko poddali pod to. I na tych zawodach, kiedy przyszło do czego? Żeby przekazać pałeczkę, to pałeczka była źle przekazana. I upadła. I my w naszym życiu nie może być tak, że my nie przekażemy pałeczki. Ale też nie może być tak, że następne pokolenie tej pałeczki nie przyjmie. Bo jeżeli nie przyjmie tej pałeczki, wydarzy się coś, że oni pójdą w świat i przyjdą ogromne problemy. Może te problemy ich przywiodą wtedy do Boga i będą od nowa musieli zaczynać. My potrzebujemy w taki sposób dzieci tego Kościoła wychowywać, które będą jeszcze radykalniejsze niż my, które pójdą dalej niż my. A więc to nie może być chronienie, no wiesz, bo coś tam może ci się zdarzyć, tak jak i my, ktoś tam się może... My pamiętamy, co się działo na początku, kiedy Kościół powstawał. Nie chciałem go uchronić od tym, przed tym. A ja ci powiem, nie uchronisz, bo Jezus powiedział, że jeżeli czynili to mnie, to będą również czynili i wam. Amen? To jest tak Słowo Boże mówi, że tak się będzie działo. Ale jeżeli takie rzeczy będą się działy, to my, jak mamy odnowiony umysł, to powiemy, halleluja, Panie, dzięki, że to nas spotyka, bo Ty nam to mówiłeś, a więc jesteśmy godni tych rzeczy. Apostoł Piotr, kiedy wyszedł od Rady Najwyższej, to oni czuli się zaszczyceni, że mogą cierpieć dla imienia Jezusa Chrystusa. Pytanie, czy my jesteśmy zaszczyceni, czy my się cieszymy, to niech każdy sobie sam odpowie. Jeżeli tego nie ma, to ile jeszcze rzeczy musi być przemienionych w naszym życiu? I tak dotykać się można poszczególnych spraw, różnych dziedzin naszego życia. Powoli będę kończył, bo czas obiadu się zbliża. Halleluja. Będziemy modlić się i ja chcę wyzwać was, abyście myśleli też o tym, że to dzieło Boże z tego miasta musi pójść dalej. Żeby nie było tak, jak było z życiem Izaaka. Jakub szedł za Bogiem i po jego śmierci poganie zasypali Filistyni studnie. I on musiał na nowo pracę to robić. Wykonać. Jest dużo pracy. My chcemy odkopane źródła, my chcemy wszystko to, co doświadczyliśmy, w czym jesteśmy, przekazać wszystko następnemu pokoleniu. Ale to następne pokolenie musi być przygotowane do tego, aby to wziąć. Jeżeli ty nie myślisz o tym, żeby twoje dziecko, czy twój wnuk, czy wnuczka, prawnuk, czy prawnuczka nie była gorliwsza ani w służbie dla Boga, aniżeli ty, to jest coś niewłaściwego. Oni muszą pójść dalej. A ja wierzę, że my żyjemy w dniach, kiedy to, co mówi list do Efezjan, że Chrystus chce objawić Kościół pełen chwały. A więc ja widzę, jak to objawianie jest w przeciągu tych 20 lat. Uwolnienie od demonów, uzdrowienie, chwała, modlitwa, struktura Kościoła, funkcje Kościoła, służby Kościoła, ewangelizacja, to wszystko jest oddawiane po to, że kiedy Chrystus przyjdzie, żeby to było wszystko gotowe. No wyobraź sobie takie wesele. Masz umówiony ślub o godzinie jakiejś tam 12 w sobotę. Przyjeżdża, dawniej to przyjeżdżali na koniach, na wozach, na harmoszce grali. Przyjeżdża po ciebie delegacja, żebyś jechał na ślub, a ty się budzisz. O! Ja dopiero wstałam, albo ja dopiero co wstałem, nie zdążę, trzeba mi wyprasować to i to. A ile to ci zajmie? No ze 3 godziny. Ale masz o 12 godzinie ślub, no to powiedz urzędnikowi, żeby poczekał. Ja przypuszczam, że urzędnik wyjdzie, zamknie na klucz i pójdzie do domu. Kiedy Pan przyjdzie po swój Kościół, wszyscy muszą być gotowi. Kiedy Pan przyjdzie po ciebie i mnie, my musimy być przygotowani. Musimy być bez skazy, bez mazy, bez grzechu. Ile w nas grzechu jest? A grzech jest różny. Każdy wie, jaki jest. To trzeba to zrzucać, trzeba pokutować, trzeba przychodzić do Pana, żeby On nas uwalniał. Ale to potrzebujemy tego. Halleluja. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, dlatego wskazuje drogę grzesznikom, aby mieli iść drogą prawą. Bracia i siostry, mamy też dużo rzeczy. W najbliższą sobotę będziemy mieli już jakby rozpoczęcie akcji Gwiazdkowa Niespodzianka w naszym kościele, bo będzie konferencja, gdzie przyjedzie kilkadziesiąt osób z różnych części naszego kraju, w zasadzie tego głównie regionu wschodniego. Tu będzie to szkolenie i modlimy się, aby również przez te paczki docierać z Ewangelią, aby głosić Słowo Boże. To do tego nas Bóg powołał. To jest główne poselstwo. Jeżeli my tego nie robimy, to nie jesteśmy wierni Bogu. Jeżeli my z tym się nie zgadzamy, to umysł nas jest nieodnowiony. Potrzebujemy odnowić swój umysł. Zgodzić się z tym, co mówi Bóg. Tak jak w niebie, tak i tutaj na ziemi. Inny sługa, który miał swoje myślenie, po swoją myślą, to był Jonasz. Czy Jonasz wiedział, jaka jest wola Boża? Doskonale wiedział. Czy on wiedział, co w tej woli Bożej zawarte, że gdzie miał pójść? Doskonale wiedział. Bóg sobie tu, a ja sobie tu. Pojechał, ale w innym kierunku. Jeżeli my nie wchodzimy w Bożą wolę, będą pojawiać się burze, które zsyłać będzie również Bóg. Po to, aby zwrócić się, żeby te okoliczności wypluły ciebie na brzeg. Żebyś poszedł w kierunku danym przez Boga. Są też burze, które daje diabeł. Ale ta, z takimi burzami my potrzebujemy się rozprawić duchowo, że bierzemy autorytet nad nimi i gromimy to wszystko. I Pan powołał nas ku temu, aby wypełnić Jego przeznaczenie. I to Boże przeznaczenie nigdy nie zostanie wypełnione, jeżeli my nie wejdziemy w Bożą wolę. A nie zrozumiesz Bożego serca, kierunku Boga do twojego życia, dopóki ty nie będziesz miał odnowionego umysłu. Dlatego Paweł, apostoł, apelował, on wzywał miłosierdzia Bożego, żeby przemienili się w duch umysłu, aby mogli rozpoznać, co jest wolą Bożą, która jest dobra, która jest miła i która jest doskonała. Niech Bóg wam błogosławi, pomodlimy się, żeby Pan zapieczętował to słowo i żeby to słowo wykonało pracę i żeby w tym Bożym objawieniu chodzić i żyć. Panie Boże, ja dziękuję Ci, że Twoje Słowo jest prawdziwym Słowem i to Twoje Słowo zawsze wykonuje Twoją pracę. Panie, my ukażamy się przed tym Słowem, uniżamy się przed tym Słowem i mówimy, nie stanie się wola Twoja, jak w niebie, tak i tutaj na ziemi. Panie, nie nam, ale sobie daj chwałę. Pozwól nam, pomóż nam, Panie, abyśmy mogli odkrywać te dziedziny życia, które nie są zmienione, które potrzebują Twojej interwencji. Pomóż nam, Panie, aby te wszystkie więzy diabelskie, te wszystkie bramy, które on zakłada warownik w naszych umysłach, były rozbite przez imię Jezusa Chrystusa, abyśmy byli Twojej myśli, abyśmy z ochotą pełnili Twoją wolę. Panie, nie nam, ale sobie daj chwałę. Chcemy Ci za wszystko błogosławić, chcemy Ci uwielbić, chcemy oddać Ci chwałę jedynemu, cudownemu Bogu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Niech będzie chwała i cześć na wieki w Bożym Kościele. Amen.